Szczęść Boże. Miała być fabryka dobra. W niedzielę podobno ma być dzień dobra. Caritas to będzie niedziela miłosierdzia Bożego, a więc jesteśmy w takim okresie, gdzie myśli się o tym dawaniu dobra, słowo Caritas. Cała ta w tej chwili działalność Caritasu tak widoczna. Fabryka dobra. Byliśmy przed chwilą na Eucharystii. Kojarzy mi się z takim przez Jezusa pewnym znakiem Eucharystii, którym było rozmnożenie chleba. Dla mnie to jest prawdziwa fabryka dobra. Dwie rybki, pięć chlebów. Jezus łamie i napełnia ileś tam koszy, że zostaje 12 koszy ułomków. To jest prawdziwa fabryka. Ja się też zajmuję biznesem i bardzo bym chciał, żeby się tak wszystko mnożyło. A więc jest takie wielkie zapotrzebowanie na dobro. Teraz przyjęło do nas tak wielu ludzi, już blisko 3 miliony, którzy oczekują dobra. Tam też było ileś 5 tysięcy mężczyzn siedziało na tym zboczu i wyglądało na to, że no nie da się ich tymi pięcioma rybkami, czy tam chlebami, czy dwoma rybkami nakarmić, a dało się. Kto to sprawił? Kto jest tym fabrykantem dobra, sprawcą dobra, dawcą dobra? Skąd ono się mnoży, skąd ono się bierze? Ono się bierze od Jezusa. To Jezus czyni. W jaki sposób to robi? No, tamto rozmnożenie chleba to była zapowiedź Eucharystii. To się dzieje tak niewidocznie. Jesteśmy codziennie na Eucharystii, albo niektórzy prawie codziennie, i przyjmujemy ten chleb. Widzimy to, co widzimy. A coś się dokonuje, czego w danej chwili nie widzimy. Już podchodzimy, bierzemy do ust, do rąk, pożywamy. Pozornie się nic nie dzieje. Czasami się nawet zagapimy, myślimy o czym innym. A coś się dzieje, coś się w nas przemienia. Jak się to dzieje? Wszystko rzeczywistość, której nie dostrzegamy. Dzieje się to za sprawą Ducha Świętego. Trójca Święta jest niepodzielna. Gdzie jest Jezus? Gdzie przeżywamy Jezusa? Przyjmujemy Jezusa? Tam jest i obecny, i Ojciec w swojej miłości, i Duch Święty. Jest nierozdzielna Trójca Święta. A więc wchodzimy w pewną rzeczywistość Bożą. I Duch Święty nam ją objawia. On jest naszym światłem. On pokazuje nam. Objawia to, co się dzieje. Pod jednym warunkiem, że przez wiarę, że wierzymy, tę wiarę czynimy, jak gdyby uaktualniamy tą wiarę, ożywiamy tą wiarę, myślimy o niej. Ona musi jak gdyby się nieustannie odradzać. Jesteśmy tylko ludźmi i absorbują nas różne rzeczywistości tego świata, One nas wciągają, one nas zmuszają, nas musimy myśleć o naszej pracy, o naszej rodzinie, o problemach. I dlatego potrzeba nam tych chwil, czy takie jak teraz wieczór, czy jakiś inny wieczór, na jakieś inne spotkanie modlitewne, czy na to spotkanie, które nazywamy namiotem spotkania z Bogiem, w ciszy, w samotności. Gdy słucham, co On do mnie mówi, gdy biorę Słowo Boże i wsłuchuję się, co On do mnie mówił. Dzisiaj tutaj, tam w tych ulotkach jest cytat z listu do Efezjan, z 2 rozdziału. Ja może przeczytam cały ten fragment do 10 wiersza. On jest przepiękny. Jak bardzo koresponduje z tym dniem, w zasadzie oktawą dnia, w której żyjemy i która zakończy się w najbliższą niedzielę, niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ile ten fragment, jakże ten fragment musiał być ważny dla Jana Pawła II. Czytam. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata. Według sposobu władcy mocarstwa powietrza. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my, wszyscy niegdyś, postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Czy mogliśmy otrzymać większy dar? Bogatszy dar niż jest w nim miłosierdzie. Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II z tego uczynił encyklikę. Jedną z najważniejszych. Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I my z Nim zmartwychwstajemy, śpiewaliśmy w tych dniach, czy słuchaliśmy. Mamy z Nim zmartwychwstać. Tak, On nas musi wskrzesić. Sami siebie nie zmartwychwstaniemy, takiej siły jeszcze nie mamy. On nas wskrzesza. I razem z Nim wtedy zmartwychwstajemy. Sami z tego grobu nie wyjdziemy nigdy. Kamienia nie usuniemy, który na nas leży. Właśnie ten kamień, tych rządz, tych wszystkich, tej ciągotki, tego takiego doczesnego sposobu życia według tego świata. Niestety taka jest nasza skażona natura. Jak tylko chwilę puścimy tą rękę Bożą, to tak po tej równi pochyłej chcemy żyć tak, jak żyje świat. Chcemy myśleć tak, jak żyje świat. Tylko puścimy tą rękę Bożą, to po prostu żyjemy w ten sposób. I się nie ma co czarować, że ta równia pochyła, jestem taki pobożny, że ona jest w drugą stronę. Że ja się unoszę do Pana Boga. Nie, ja zawsze opadam w dół, żeby żyć według sposobu życia ciemności czy tego świata. I tylko trzymając się tej ręki Bożej, mogę, jak jest tu powiedziane, razem wskrzesił mnie i posadził na wyżynach niebieskich. W Chrystusie, z Chrystusem. To się wszystko dzieje razem z Nim. aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Spotkanie modlitewne, czy modlitwa prywatna. W niej musi być element dziękczynienia. Muszę wspomnieć, jakiej dobroci doświadczyłem. Za co dzisiaj chcę Panu Bogu podziękować? Z czego mnie wyciągnął, trzymając mnie za rękę dzisiaj? Eucharystia znaczy dziękczynienie. Ja wiem, że jestem codziennie na mszy świętej i to może spowszednieć. Jak człowiek się nie zmobilizuje, jak człowiek nie poprosi tego Ducha Świętego, to może przespać całą mszę. Ja muszę sobie zadać ten pewien trud. Za co dzisiaj chcę podziękować? Co, Panie, mi dzisiaj dałeś, uczyniłeś? Z czego mnie dzisiaj, wczoraj wyciągnąłeś? Od czego? Do czego mnie prowadzisz? Co otrzymałem od Ciebie? Dziękczynienie. Z czego mnie wyprowadziłeś? Przed czym ustrzegłeś? Podałeś mi rękę, wskrzesiłeś mnie. Z czego? Od czego? Łasko bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Tak, sola gratia. Wszystko pochodzi, wszystko jest łaską. Bez łaski, bez trzymania się za Jego rękę, bez trzymania Go, On mnie trzyma za rękę. Będę tam w dole. Wystarczy puścić Boga, zapomnieć o Bogu. Co powiedział Jan Paweł II, gdy odwiedzał Paryż, Francję? Francjo, co uczyniłaś ze swoim chrztem? Tak. Teraz mówimy o Europie. Wyrzeka się swoich korzeni. Puszcza tą rękę, która ją trzymała, która pozwoliła jej wytworzyć takie wspaniałe dzieła kultury, i tej materialnej, i tej pisanej, i tej przekazywanej, i tej zawartej w świątyniach, i w wielkich świętych, i w ruchach, które do dzisiaj są. A gdy patrzymy znowu na wschód, też widzimy, do czego jest zdolny człowiek, który oddalił się od Boga. Do jakich strasznych rzeczy. Wczoraj słyszałem, ktoś powiedział, że nie można powiedzieć, że się zachowuje jak bydlęta, żeby nie obrażać bydląt. Tak, do tego jest zdolny człowiek, który opuścił tą dobrą rękę, tą fabrykę dobra, łaski, samej łaski, sola gratia. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie, tak. W 100% jesteśmy Jego dziełem. Jeżeli żyjemy w Chrystusie, to jest to owoc Jego łaski, na którą się musimy nieustannie otwierać, po którą musimy wyciągać ręce. I na co dzień tym miejscem najbardziej uprzywilejowanym, tym miejscem, gdzie ona rzeczywiście jest, gdzie jest rzeczywiście ten, który podaje nam rękę, mało tego, samego siebie nam daje, to jest właśnie Eucharystia. Mam powiedzieć coś jako świadectwo. Jestem, można powiedzieć, uczniem tego, którego nazwano w literaturze już zasługi Bożego, proroka żywego Kościoła. Twórcę oaz, ruchu oazowego, ruchu światło-życie. Ksiądz Franciszek Blachicki. Kiedyś Wszedłem na tą drogę i pociągnął mnie, pociągnęła mnie ta prorocza wizja. Dobra. Jeżeli widzimy w świecie, a w tamtym świecie, w którym się żyło, to były lata 70. To były czasy PRL-u, czyli panowania tutaj innego systemu. Systemu, byśmy powiedzieli, kłamstwa i zniewolenia. Ludzie byli wystraszeni, bali się zaprzeczyć prawdzie, udawali, że w to kłamstwo wierzą. I pojawił się prorok, który powiedział, nie, chrześcijanin, jeżeli trzyma się Chrystusa, jest wolny, może żyć w prawdzie, może być wolny, może się nie bać. I wbrew wszystkim zakazom stworzył wielki ruch, OAS. Było zabronione, a jednak było. Nie bał się. To pociągało. Ten duch wolności się udzielał. Ten, bym powiedział, urok prawdy pociągał. Pójście za czymś prawdziwym, autentycznym. I to było przyczyną tego, że tak wielu ludzi poszło za tą drogą. Dlaczego? Bo każdy gdzieś w swoim sercu, wszyscy jesteśmy ochrzczeni, mamy złożony w sobie ten na chrzcie pierwiastek prawdy, dobra, miłości. On jest czasami przytłamszony, on jest czasami przygnieciony, można powiedzieć zmrożony. Ktoś porównał, że w lodówce zamrożony. Potrzeba, aby się uwolnił. Potrzeba jakiegoś proroka, potrzeba kogoś, który pociągnie, pokaże drogę. Który się odważy. Teraz my patrzymy na świętego Józefa. On był tym, który był opiekunem świętej rodziny. On miał ją chronić. Nie Maryja. Józef. On chronił Maryję. To jest rola męska. Czy podobnej roli nie pokazują nam dzisiaj Ukraińcy, którzy tu odsyłają swoje żony, dzieci, a sami tam walczą, bo chcą ochronić swoje rodziny, swój dom? Czy to nie przykład? Czy nie pokazują nam postawę świętego Józefa, obrońcy, który chroni swój dom, swoją rodzinę, swoje świętości, prawdę, wolność? Taką osobą był w tamtych czasach ksiądz Blachnicki, dzisiaj sługa Boży. Pokazał tą drogę. Będąc na tej drodze, wszedłem, no zaangażowałem się, że tak powiem, mocno i na pewnym etapie postanowiliśmy zebrać animatorów tutaj z Krakowa w roku 80. I po takim roku wspólnej formacji w Lublinie wróciliśmy tutaj do Krakowa, aby tą proroczą wizję budowy prawdy i miłości, budowy Kościoła, który jest wspólnotą życia w prawdzie i miłości. Wspólnotą z tym, który jest źródłem prawdy i miłości. To jest Kościół. W tym wymiarze, wszyscy wiemy tutaj, wertykalnym, pionowym, kiedy ja jestem w jedności z Nim, tak przed chwilą w modlitwie tutaj, było to jak gdyby, tak modliliśmy się w ten sposób, żeby żyć w tej miłości, jedności, obecności z Nim, która od, gdy ją zawiązujemy, to w sposób tajemniczy, Boży, dokonuje się, czy rodzi się ten wymiar wspólnoty poziomem horyzontalnej i wspólnoty w Duchu Świętej, ale między nami. Tak powstaje Kościół. Ksiądz Blachicki bardzo mocno podkreślał, że im bardziej urzeczywistnia się w naszym życiu ta wspólnota, w tym wymiarze z Bogiem i między nami w Duchu Świętym, tym bardziej urzeczywistnia się Kościół jako znak, jako sakrament, jako znak skuteczny, który tworzy to, co oznacza. Gdy taka wspólnota, to jest niesamowita tajemnica, gdy taka wspólnota powstaje, zrodzona z tej wspólnoty wertykalnej, z Bogiem, mojej osobistej, głębi duszy w Duchu Świętym, Duch Święty rozlewa ją na braci, siostry, siostry też, i ona wtedy staje się jak gdyby sakramentem, czyli budzi nowe życie w drugich ludziach. Ona jak gdyby, jeżeli zostanie urzeczywistniona, na ile zostaje, w jakim stopniu zostaje ta wspólnota zrealizowana, wyrażona, na tyle ona skutecznie działa i powoduje, że inni ludzie w jakiś znowu tajemniczy sposób w Duchu Świętym zostają nią pociągnięci i wciągnięci do tej wspólnoty. I dokładnie na tej zasadzie powstała ta wspólnota, która się zaczęła zbierać w takim duszpasterstwie akademickim Beczka u Dominikanów. Myśmy nic nadzwyczajnego nie robili, tylko tą proroczą wizję tego proroka żywego Kościoła próbowaliśmy zrealizować w tamtej rzeczywistości studenckiej, w duszpasterstwie akademickiej. Ale konsekwentnie, zaczynając od budowania tej wspólnoty z Bogiem w Duchu Świętym, nazywano nas też wspólnotą odnowy w Duchu Świętym, czy wspólnotą charyzmatyczną. Tak, bo to Duch Święty sprawia to. Proszę nie myśleć, że ktoś z nas, ostatnio taka dziewczyna, taka pani w mojej parafii nazwała, pan jest bardzo pobożny. I tego. No więc mogę sobie być pobożny jak chcę. Natomiast tego i tak nie zrobię, tej wspólnoty z Panem Bogiem. To jest rzeczywistość, którą tylko sprawia Duch Święty. Ja mogę co najwyżej klęknąć, wziąć Biblię, przeczytać, postarać się nie być zmęczonym i wysilić swój intelekt. I więcej już nie mogę. Mogę się biczować trochę. No natomiast więcej już nie. Ale resztę to sprawia 100%. Sola gratia, łaska Boża, Duch Święty. Stąd ta wspólnota u Dominikanów była wspólnotą charyzmatyczną, była wspólnotą w Duchu Świętym. No bo inaczej by nie mogła, ci ludzie, którzy tam byli, nie mogliby urzeczywistniać w swoich namiotach spotkania, w swojej modlitwie osobistej, tej rzeczywistości pionowej z Bogiem. A później, gdy było spotkanie modlitewne, bośmy się zbierali na spotkaniach modlitewnych, nie mogli jej wyrażać we wspólnym śpiewie, tak przed chwilą, we wspólnej modlitwie, żywej, spontanicznej, autentycznej. Wspólnej, osobistej, w izdebce, gdy nikt nie widzi, czy w jakichś małych grupach, gdy się spotykaliśmy w małych grupach. Albo jeszcze większych jakichś zjazdach. Duch Święty. To
raz w tygodniu spotkanie takie wspólne na spotkaniu modlitewnym. Na spotkaniu wspólnota w małej grupie, kilka osób, męskiej grupie, jako ja mężczyzna, dziewczyny w swoich grupach, czyli już tą ideę męską, żeśmy pielęgnowali od dawna. Gdy ta rzeczywistość się gdzieś realizowała, ona prowadziła do tego, co było, jak gdyby, bym powiedział, podstawą. To była codzienna Eucharystia. Tym, co było codziennie, gdzie może uczyliśmy się tej relacji z Panem Bogiem, tej komunii z Panem Bogiem, wchodzenia w tą kaję, to była Eucharystia codzienna. Najpierw w małej takiej kapliczce, w której podobno mieszkał święty Jacek, gdzie się modlił całymi nocami, żeby na drugi dzień, jak przemawiał, to żeby kłosy wstawały, żeby mógł ktoś z martwych stać, gdy się za nim pomodlił. Ale przedtem się musiał całą noc modlić. No więc w tej kaplicyśmy się spotykali na Eucharystii. Czyli proszę zobaczyć, urzeczywistnianie Kościoła, codzienna Eucharystia, spotkanie modlitewne w mniejszych, większych grupach, wszystko jakby karmione, rozpoczynane Słowem Bożym. Te wszystkie spotkania, jeżeli my mówimy o tym wymiarze pionowym, tym nawiązaniu mojej komunii z Bogiem, to idąc za pewną formacją, czy nauczaniem, czy wizją, którą przekazał nam ten prorok, ksiądz Blachnicki, on bardzo podkreślał, wydobywając to z idei Soboru Watykańskiego II, ten wymiar osobisty. To ma być moja osobiste zwrócenie się, ja do ty, do Jezusa. Ja i ty. Z tego spotkania ja i ty powstaje nasze my. W tym wymiarze pionowym, które potem w sposób, za sprawą Ducha Świętego rozmnaża się na wspólnotę w tym wymiarze szerszym, horyzontalnym. Ten wymiar osobisty, ja, ty. Proszę zwrócić na to uwagę. Ja niestety z tym ciągle walczę i ciągle się tego uczę. Jak już jestem po 40, a dalej się uczę. Bo bardzo często łapię się na tym, że śpiewam pewną pieśń na przykład do Pana Boga, tylko forma modlitwy może być śpiewana, bo śpiewa dwa razy się modli. I mówię o tym, że chcę się zjednoczyć z Bogiem, ale ja się nie zwracam tym śpiewanym tekstem do Pana Boga. Weźmy taką najprostszą znaną pieśń. Jezus jest tu, Jezus jest tu, o wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu. Ta modlitwa jest śpiewana w której osobie? Nie, ona jest śpiewana w trzeciej osobie liczby mnogiej. Jezus jest tu, o wznieśmy ręce, ja się zwracam do drugich, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu. Ja nie zwracam się w tekście tej modlitwy do Jezusa. Ja się zwracam do moich braci, którzy siedzą koło mnie. Jezus jest tu, informuję ich, nauczam. O wznieśmy ręce, teraz mówię do was, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego imię, Jego imię. Gdybyśmy chcieli z tego uczynić modlitwę ja, ty, trzeba by zmienić tekst tej pieśni. I brzmiałaby tak. Jezus jest tu, Jezus jest tu, Wznosimy ręce, wznoszę ręce, wielbiąc Twoje imię. Jezus jest tu. Muszę się zwrócić do Niego. Czy wznosimy ręce, wielbiąc Twoje imię. Jezus jest tu. To jest zwrócenie uwagi na pewną formę modlitwy. Czy ja się zwracam do Jezusa osobiście, do ty, ja, ty. To był fundament nauczania tego proroka, którym był ksiądz Blachnicki. I tegośmy się powoli uczyli. Tak bardzo często, dlatego też na oazach czymś charakterystycznym była, jak gdyby, to był ruch odnowy Kościoła, wpisujący się w ruch odnowy soborowej, który właśnie podkreślał tą osobową relację ludzi między sobą. Bo tak się tworzy wspólnota. To nie może być wspólnota anonimowa, masy. Nie, to musi być relacja osobowa do drugich. Józek, Marysia, ktoś tam. A z drugiej strony do Boga tak samo muszę się zwracać. Per ty. Z największym szacunkiem, jeżeli w ogóle możemy jakiś adekwatny szacunek w ogóle posiadać do zwracania się do Boga. Że się w ogóle nie zwracamy, to i tak jest Jego łaska, bo inaczej byśmy się w ogóle nie mogli do Niego zwrócić. Jakbyśmy Mu powiedzieli ty, to by nas zaraz... No. Tak? To jest całkowicie Jego miłość. Tak tutaj. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, On nas przywrócił do życia, wskrzesił nas razem z Chrystusem. On nam to dał. On nas wskrzesza. On nieustannie nas odnawia, daje nam nowe życie. Wspólnotę nazywaliśmy nowe życie. Były oazy nowego życia, nazywaliśmy ją tak, żeby się czuć nieustannie oazą, taką letnią. Oczywiście w tej wspólnocie wyjeżdżaliśmy również na dwutygodniowe rekolekcje oazy. Ile tych miejsc było, ile z naszej strony było tego urzeczywistniania, tego bycia razem we wspólnocie. Ja wiem, w wieku studenckim można sobie pozwolić, nie ma się obowiązków rodzinnych, dzieci, no ale proszę spojrzeć na dzisiejszych studentów, też nie mają rodziny i dzieci. Jakoś nie mają czasu wyjechać na oazę. Nie mają czasu, duszpasterstwa są puste. Zresztą w tamtych czasach też inne duszpasterstwa były niewielkie. Dlaczego w tym jednym duszpasterstwie nagle ludzie zaczęli przychodzić do niego, gromadzić się, mimo że był stan wojenny, że nie było wolno wyjść z domów? Były trudne czasy. W czasie stanu wojennego się rozwijała ta wspólnota. I w jednym duszpasterstwie się rozwijała, w innych nie. Dlaczego? Chodzi o tą konsekwencję, której nas nauczył ten, którego po śmierci Jan Paweł II nazwał człowiek wiary konsekwentnej. I on ją nam zaszczepił, pokazał. Jeżeli chcemy, jeżeli widzimy dzisiaj upadek Europy, czy odejście Europy od swoich korzeni, to nie tylko tej zachodniej Europy. Bo jak dobrze otworzymy oczy, to w Polsce też zobaczymy wiele miejsc, środowisk, które też odeszło od swoich korzeni, od Chrystusa. I w tamtych czasach podobnie. Wielu studentów też angażowało się w inne rzeczy, nawet bardzo szlachetne. Był stan wojenny, próbowali coś robić podziemnie i tak dalej. Wiele akcji było. A tutaj się coś rodzi. Z czego się rodzi? Właśnie ta tajemnica wspólnoty Kościoła, która jest, jak to Sobór powiedział, jakby sakramentem. Cała odnowa Kościoła rozpoczęta w pierwszej połowie lat 60. przez Sobór Watykański II orientowała się na jednym. Odnowie Kościoła. Na czym miała polegać odnowa Kościoła? Żeby ten Kościół uczynić bardziej wspólnotą, żeby on się bardziej urzeczywistniał jako wspólnota świadoma w relacjach osobistych, w wymiarze pionowym, tym wertykalnym z Bogiem i między ludźmi. I tutaj bardzo łatwo wpaść w pułapkę. Można stworzyć wspólnoty Kościoła, zapominając o czasie na tą wspólnotę wertykalną. Można budować, próbować robić różne działania budujące te relacje wspólnotowe. A zróbmy sobie śniadanie, a to jakieś wielkanocne, a zróbmy sobie coś innego. I wiele z takich działań, które no, są z gruntu rzeczy religijne, bardzo dobre, chwalić. Tylko czy w tym działaniu jest ten podwójny wymiar, wertykalny i horyzontalny. Bo Kościół się realizuje tylko wtedy, gdy te dwa wymiary się ze sobą przecinają. I w ten sposób musimy dokonać rewizji życia wszystkich naszych działań, wszystkich naszych zaangażowań. Czy to, co ja swój czas oddaję Kościołowi, zabieram rodzinie, a daję go szerzej innym? Też na to trzeba mieć czas. Czy on, to moje działanie, ten mój czas, ma ten podwójny wymiar? Czy tu go realizujemy? Bo wtedy się w sposób tajemniczy dokonuje ta tajemnica Kościoła jako sakramentu. On zaczyna oddziaływać w tajemniczy sposób na drugich, ludzi przychodzą. I do tej wspólnoty w tej beczce, tej wspólnoty Nowe Życie, bardzo szybko zaczęli przychodzić drudzy, gdy widzieli taką zrealizowaną wspólnotę. Intensywnie zrealizowaną, bo to robiło wrażenie, gdy na 7 rano nagle studenci z akademików po krótkiej nocy biegną na mszę. Jeszcze się starają nie spóźnić, bo już po 7 zamykali bramy. To robiło wrażenie, gdy na zewnątrz były jakieś zadymy w stanie wojennym, gdy ZOMO tam sikawkami polewało, czy tam gdzieś były jakieś demonstracje, a tutaj nagle w Bazylice się kończyło spotkanie modlitewne ludzi, którzy chwalili Boga w tym czasie, i musieli wyjść jeszcze na te mokre ulice, czasami przechodząc jeszcze przez szpaler zomowców. Skąd się to brało, że tyle ludzi tam przychodziło? To jest ta tajemnica Kościoła. Jeżeli ona się urzeczywistnia w tym podwójnym wymiarze. I jest drugie niebezpieczeństwo. Można się całkowicie zamknąć tylko na ten wymiar duchowy. I jakby nie dbać o to, żeby się tym dzielić z kimś drugim. Żeby o tym mówić, żeby go zapraszać, żeby być razem z nim, żeby to robić wspólnie. Dlatego, gdy ta rzeczywistość była, to wtedy ludzie do tego przychodzili. Wręcz trzeba było ograniczać wejście. Czasami się chciało zamykać drzwi, żeby już więcej ludzi nie przyszło. Przypominam sobie pewne rekolekcje ewangelizacyjne. Prowadził je ojciec Kłoczowski, jedno z takich większych. Ostatnio mi moja żona przypomniała, jakie było hasło, zapomniałem tych rekolekcji. Znalazłem. Wtedy było, ktoś powiedział, że było około 5000 studentów na tych rekolekcjach. Się nie mieścili ani w Bazylice Dominikanów, ani na krużgankach, które wszystkie były pełne, jeszcze pełno na zewnątrz stało. A później jeszcze było dzielenie się, grupy, rzeczy, no tak jak cała wspólnota się tam próbowała dzielić po tych rekolekcjach. Skąd to się brało, że tyle ludzi przychodziło? Właśnie to jest ta tajemnica Chrystusa działającego w swoim Kościele. Jako sakrament z mocą Ducha Świętego, która w tajemniczy sposób przyciąga. Ale przyciąga do tej prawdy, do tej wolności, do tej miłości, która może się nie wyraża w jakichś wielkich czynach. Może na spotkaniu modlitewnym, jakie tam wielkie czyny miłości można robić. Ale to się wyczuwa tą rzeczywistość, o której Jan Paweł II mówił. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, jesteśmy umiłowani. Ta miłość gdzieś jest. Ona w tej wspólnocie się wyraża. Nie wiem, to są jakieś gesty, to jest klimat, to jest tajemnica miłości. Miłość jest zawsze jakąś tajemnicą, dlatego tyle filmów o miłości robili, gdyby to nie była tajemnica. I mówię o dlaczego mówię o tych wydarzeniach, ktoś powie sprzed wieków. Bo to jest pierwsza połowa lat 80. Jeżeli na to spojrzysz historycznie, to ta wspólnota u Dominikanów rozpoczęła się w tym czasie, kiedy ten nasz prorok żywego Kościoła, ksiądz Blachnicki, przed stanem wojennym opuścił Polskę. Jego tutaj nie było. Tam się zaczęła rozwijać ta wspólnota. Ona trwała w zasadzie rok po ta wspólnota później została rozwiązana, umarł. Czyli na końcu życia księdza Blachnickiego powstało pewne dzieło, które jak on sam nazwał, było zrealizowaniem tego charyzmatu, tego ruchu. Była zrealizowaniem tego proroctwa. On pokazał pewną proroczą wizję odnowy Kościoła w tej naszej polskiej rzeczywistości. I tam, gdzie ludzie poszli za tą wizją i ją zrealizowali, myśmy nic innego nie zrobili. Ja nigdy sam nie wymyśliłem żadnego nowego programu, nie napisałem żadnej specjalnej konferencji, nie. Przejmowałem to, czego się nauczyłem od mojego mistrza i realizowałem to samo. Dzisiaj się zajmuję rzemiosłem, jak święty Józef, trochę innym. On ciesielstwem czy stolarstwem, ja się zduństwem zajmuję. Ale to jest ta sama relacja. Jest mistrz i uczeń, który się od niego uczy. I robi to samo, co się nauczył od mistrza, tylko wprowadza to w swoją rzeczywistość życia, w tą sytuację, w której się znalazł. To jest inna sytuacja niż był mistrz. I zrealizowanie tej proroczej wizji przez ucznia, który przejmuje jak gdyby to posłanie, tą wizję, zaowocowało w ten sposób, tak jak gdy ja dzisiaj po tylu latach na to patrzę, to ta prorocza wizja, gdy została tam w tej wspólnocie u Dominikanów zrealizowana, ona stała się pewnym jakby potwierdzającym znakiem, że to, co prorok Blachnicki dla Polski pokazywał w tym ruchu Światło-Życie jako droga odnowy Kościoła i ratowania świata, on to szeroko myślał jeszcze, wyzwolenia z niewoli, w której wtedy Polska była. Z duchowej i potem społecznej. Że ta wizja, jeżeli zostanie zrealizowana, ona rzeczywiście jest niesamowicie pociągająca. Ona jest skuteczna. To była największa wspólnota akademicka na świecie. Jak stwierdzono kiedyś tam w Rzymie, w ruchu arytmetycznym, gdzie były duże wspólnoty na całym świecie. Dlaczego taki dziwny znak? Myśmy byli. Nie. Myśmy tylko tą wizję zrealizowali. Zrealizowali. Też na ileśmy mogli. Ja nie mówię, że zrealizowali w 100%. W iluś tam procentach Pan Bóg to wie. Ale widocznie wystarczyło na tyle ją urzeczywistnić, tą rzeczywistość Kościoła w tej formie posoborowej, byśmy powiedzieli,
że ten znak stał się skuteczny. On działał, przyciągał innych. I to była wielka rewolucja ewangelizacyjna Ducha Świętego. Czy w dzisiejszym świecie wielu ludzi w Kościele widzi tą potrzebę, aby ci chrześcijanie, którzy tracą swoją wiarę, albo coraz bardziej rozszerza się świat, który nie zna Chrystusa, nawet wielu przyjeżdża tutaj, którzy nie znają Chrystusa, znają innego proroka i są mu bardzo wierni, żeby znaleźć sposób, jak tych ludzi z powrotem do tych swoich korzeni przywrócić, jak tych, którzy go nie poznali albo znają innego proroka, aby ich do jedynego Boga przywrócić. Za Chrystusa, jak? Ta prorocza wizja została zrealizowana, ona stała się pewnym znakiem. Jeżeli tak, coś takiego powtórzymy, jeżeli coś podobnego będziemy realizować, pójdziemy za tą proroczą wizją, zaczniemy ją w swoim miejscu, na swój sposób, według swoich możliwości realizować, ale stosując te zasady, wtedy nastąpi to przebudzenie i to taka eksplozja ewangelizacyjna. Nam dzisiaj nie jest potrzebne cieszenie się, żeśmy jednego tam, no dobrze, żeśmy kogoś nawrócili. Cieszy się całe niebo, gdy jedna dusza wraca, oczywiście. Ale nam dzisiaj, tak jak co się dzieje ze światem, jeżeli świat na nowo nie stanie się chrześcijański, to widzimy, patrząc na wschód, do czego to może doprowadzić. To jest wielkie zadanie Kościoła. Dlatego się nie dziwię, że wielu ludzi na powrót szuka sposobów odnowy Kościoła. I słusznie robi papież Franciszek, że poszukuje, że w tej chwili, jak to zwołał, synod, który ma pokazać pewną drogę odnowy Kościoła. Znaleźć nową drogę. Nazywają to synodalna droga. No bo jest synod. My nie musimy się wpatrywać w niemiecką drogę synodalną, gdzie widzimy, że oni, ponieważ już dawno daleko odeszli od Pana Boga, trudno im teraz znaleźć tą prawdziwą drogę do Pana Boga. Jeszcze dość po opłotkach tam krążą. My w Polsce mamy naszą polską drogę synodalną. My nie musimy wymyślać nowej drogi synodalnej. My mamy polską drogę synodalną. To jest nasze dobro. To jest nasza, jakbym powiedział, fabryka dobra. Jeżeli byśmy spojrzeli na skuteczność, niesamowitą skuteczność tam rozwoju tej wspólnoty, która tam była. Dzisiaj nie mogę opowiadać, bo to byśmy tu do rana siedzieli, gdybym zaczął opowiadać, na czym to wszystko dokładnie polegało. Natomiast pokazuję te najważniejsze zasady, które zostały tam wcielone, tam zrealizowane. One w całej tej rzeczy, ci, którzy byli, a wiem, że tu niektórzy z nas w jakiś sposób uczestniczyli dłużej, niektórzy krócej, się spotkali z tą wspólnotą. W jaki sposób ta rzeczywistość ich dotknęła. I my tego potrzebujemy. Kościół tego potrzebuje. I my powinniśmy brać z tego, co nam Pan Bóg dał. To jest nasze dobro narodowe. Powiedział srebra narodowe. Był dany temu narodowi prorok. Ta jego wizja prorocka zrealizowała się wspaniale w ruchu młodzieżowym, tym oazowym, znanym dla młodzieży, szkół średnich, ale też zrealizowała się wspaniale w konkretnej wspólnocie już ludzi dorosłych, studentów, ludzi akademików, ludzi, którzy skończyli studia, którzy pracowali, mieli już rodziny.
I nic nadzwyczajnego się nie działo. To były tylko pewne te zasady, które ksiądz Blachnicki jakby wyczytał w dokumentach soborowych, przetworzył je, jak Jan Paweł II to nazwał, na język pewnego ruchu, ten jakby wizję Soboru Watykańskiego II, on zaadoptował na wizję pewnego ruchu, to jest sformułowanie Jana Pawła II. A myśmy potem tą wizję, i ułożyłem, mój Boże, próbowali tylko zrealizować, wcielić w życie. W miarę, ile mogliśmy konsekwentnie. I wydała takie owoce, tuż przed śmiercią księdza Blachnickiego. Także w ostatnich miesiącach, przed swoją śmiercią, mógł to on potwierdzić. Nie mówiłbym tego dzisiaj, gdybym nie przeczytał tego w takiej książce, dopiero teraz zostały ujawnione, takiego się nazywał Marek Nowicki, który pisząc tam o odnowie aryzmatycznej dotarł do pewnych dokumentów, pewnych świadectw, które były księdza Blachnickiego, który w ten sposób spojrzał na to dzieło, któreśmy zrealizowali tutaj w Beczce, jako zrealizowanie tej wizji. Jego wizji, tej proroczej wizji. To jest rzecz niesamowita. Jeżeli prorok wydaje świadectwo o swoim uczniu, że zrealizowaliście tą wizję. To jest to. Był z nami takim duchowym naszym przywódcą, był ojciec Joachim Badeni. Tak często mówił. To jest to. To jest to. To jest ta rzeczywistość, która się dzieje. Dlatego możemy patrzeć na tą fabrykę dobra w tym wymiarze osobistym, gdy ja spotykam się z Jezusem w tej najgłębszej komunii, w Eucharystii, w tym wymiarze wspólnotowym, bo Eucharystia ma zawsze ten wymiar wspólnotowy, i w tym wymiarze tej wspólnoty, która jest pewnym znakiem dla Krakowa. To się działo tu w Krakowie. I pokazuje, i tu z tego Krakowa, jak gdyby pewien płomień, nie chcę użyć słowa iskra, jak gdyby wyszła, pokazała, że można i że to się dzieje. To jest rzeczywistość, której Pan błogosławi. Wiara konsekwentna. Konsekwentnie słucham, co Pan mówi i zwracam się do Niego osobiście. Gdyby po tym dzisiejszym spotkaniu zostało w nas to jedno, że od dzisiaj moja modlitwa, nie będę się zwracał do Pana Boga bezosobowo, czy w liczbie jakiejś takiej, jakby my mówimy, czy jakoś inaczej. Mówię ja do Ty. Proszę zwrócić uwagę. Ja kiedyś byłem w takich rekolekcjach. W Gostyniu to było. To tam pod Poznaniem prowadził taki ksiądz Piątkowski. To był ktoś, który tą nowę aryzmatyczną w drugiej połowie lat 70., dokładnie w 76 roku, jakby przeniósł tutaj do Krakowa. Robił pierwsze seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. Mogłem tam być. Kiedyś byliśmy u niego tam na rekolekcjach i zrobił takie ćwiczenie. Bardzo podobne jak dzisiaj było tutaj, czytanie tego psalmu. I on nam powiedział coś takiego. Czytamy ten psalm i miał to charakter takiej modlitwy równoczesnej, ale wszyscy głośno, że przerabiamy ten tekst na swój własny tekst skierowany prosto do Pana Boga. Nie wiem, tak mi przyszła teraz taka myśl, że gdybyśmy, to się chyba nie da tutaj wyświetlić ten 105 psalm, i gdybyśmy kawałek jego w ten sposób na koniec odmówili. Jest to w fizycznie możliwe? A na kartkach jest, no to świetnie. Mu się zaczyna tak, sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, tak? O, okej. O, dobrze. O. A więc spróbujmy przerabiać. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Puśćcie go. Czyli ja to widzę oczami, to co piszę i teraz robię swoje modlitwy. Sławię Cię, Panie. Wzywam Twego imienia. Chcę głosić Twoje dzieła wśród narodów. Chcę Ci śpiewać, chcę Ci grać psalmy. Chcę rozgłaszać wszystkie Twoje cuda. Chcę się szczycić, czy będę się szczycić Twoim świętym imieniem. Niech się rozweseli moje serce, szukające Ciebie. Tak, chcę rozmyślać o Tobie, o Twojej potędze. Chcę zawsze szukać Twego oblicza. Przebacz mi, że nie szukałem Twego oblicza przez ostatni dzień. Chwała Bogu, że tu przyszedłem, wyrwałem się ze swoich zajęć i teraz tu jestem i mogę szukać Twojego oblicza. Za ten wieczór, za tą organizację, dzięki której po prostu ona mnie wyrwała, zmobilizowała. Chcę pamiętać o cudach, które mi uczyniłeś. O tych znakach, których byłem świadkiem. I tu mi się może przypomnieć, co? I mogę dodać, dziękuję Ci, Panie, za tamto uzdrowienie mojej żony, za to moje dziecko, że tam wyszło z choroby albo coś. Dziękuję Ci, bo Twoje wyroki, Twoich ust są dla mnie najlepsze, bo Ty jesteś pełen miłosierdzia. Jesteśmy Twoim, jestem, należę do Twojego potomstwa, do Twojego Kościoła, potomstwa Abrahama. Panie, jestem Twoim sługą, deklarowałem Ci to, chcę być, chociaż marnym, zasypiam w nocy. Należę do Twoich synów, wybrańców. Dziękuję Ci za to. Przecież mogłem się tu wcale nie urodzić w tym narodzie. Ty, Panie, jesteś moim Bogiem. Twoje wyroki obejmują świat cały i cały mój świat, świat mojej rodziny, mojej firmy, mojej rzeczywistości. Spróbujmy sobie dzisiaj wieczór dokończyć ten psalm przed pójściem spać. Jeszcze zacząłem chyba i nie skończyłem o tym różańcu. Na Oazach. Żeby zachować ten wymiar taki osobisty różańca, bo ksiądz Blachnicki zauważył, że różaniec jest często klepany bezmyślnie. Pobożnie. Ja podziwiam ludzi, którzy potrafią 3 czy 4 różańce dziennie odmówić. Jeszcze mi się to nie zdarzyło w życiu. Natomiast ksiądz Blachnicki był albo realistą, albo minimalistą i odmówił tą 10. Ale zrób to ją w formie tej mojej osobistej relacji do Boga. I uczył nas tak zwanego różańca z dopowiedzeniami. Wiecie, jak się prowadzi biznes, to się jest dość zajęty. Często się jeździ autem, samochodami. Wypraktykowałem takie trochę inne. I mało kiedy mam taką okazję, żeby być w grupie takiej oazowej i wspólnie tak tę 10 w takiej grupie oazowej. I człowiek w większości jest sam. Jedzie autem. czasami setki kilometrów. Wtedy mogę odmawiać ten różaniec. Nic mnie nie goni. I zrobiłem troszeczkę kiedyś. Pamiętam, gdy byłem ministrantem małym dzieckiem. U nas w parafii na Śląsku odmawiało się tak różaniec, że ksiądz, jak mówił, no, był miesiąc różańcowy, październik, to po każdym tym zdrowaśce, gdy mówił posłowie, powtarzał tą tajemnicę, któregoś to panno do Betlejem niosło, do Elżbiety niosła. I za każdym 10 razy się to powtarzał. To samo, to znane taki. Prawda, my znamy te do różańca, te takie, te typowe takie no, nazwy tych tajemnic. I tylko, że to one już nie są te typowe, notabene zauważcie, te tradycyjne typowe są właśnie, realizują tą zasadę personalistyczną tego zwrotu, któregoś ty, o panno, do Elżbiety niosła. Ja się zwracam personalnie do Maryi, mówiąc o Jezusie, co ona tam robi, do Elżbiety niosła. I w ten sposób ja formułuję swoje własne do powiedzenia modlitwy w temacie danej tajemnicy. Taka jedna dziesiątka różańca może trwać pół godziny, jadąc autem, tam się jeszcze pomylisz, bo tam musisz zahamować tamtego i tak dalej. Podobnie można robić na przykład wieczorem. Nim idziesz spać, to nie odklepujesz cały różaniec 50 tych. Odmów sobie jedną dziesiątkę w ten sposób, sam. Już żona śpi, już je, i ty sobie wtedy sam to powiedz, sam rozmawiaj z Panem Bogiem. Powiedz zdrowaś Mario i potem... Możesz powiedzieć razem, ja mówię razem ze Święta Mario i potem po tym słowie Jezus robię te dopowiedzenie swoje. Tak jak to było, jak to kiedyś na różańcu, tylko żeby mi ten rytm nie uciekł, to mówię całe zdrowaś i Święta Mario. Taka tajemnica różańca trwa spokojnie 10-15 minut minimum. Zanim sobie ułożysz te 10, powiesz, jako twoja modlitwa. Wspaniała. W temacie. Zobaczycie, że każdego dnia nawet ta sama dziesiątka będzie zupełnie inna. Bo na to się nakładają inne wydarzenia waszego życia. Chodzi o to, żebyśmy się uczyli tej mojej osobistej. Ja mam stanąć przed Bogiem codziennie w osobistej relacji. Szukam tej komunii z Bogiem w tym wymiarze wertykalnym, pionowym. A potem w jakiś dziwny, tajemniczy sposób pojawi się ten wymiar nasz, ludzki, doczesny. I gdyby było więcej takich osób, to się przeniesie później na przeżywanie liturgii, Eucharystii. Będziemy coraz bardziej szukali tych wszystkich rzeczywistości osobistych. Byłem na takiej wspaniałej teraz Wigilii Paschalnej, gdzie było dużo takich właśnie i komentarzy tego wymiaru personalnego, osobistego, który pomaga przeżyć te wielkie, wejść w te wielkie treści, w które się tam cudownie wsłuchujemy. Nie bójmy się tego kontaktu z tym, który jest jedyny dobry. Który jest najbogatszy w miłosierdzie. Jak będziemy w niedzielę tam w Łagiewnikach, na pewno tam to słowo będzie powtarzane, przypuszczam. Starajmy się na to otworzyć. Gdy, na koniec tylko powiem, gdy byłem wtedy, kiedy Jan Paweł II, to był bodajże, który 2002 rok, gdy konsekrował i to tą bazylikę i...
17 sierpnia 2002.
Tak, moje imieniny. Wtedy sobie uświadomiłem tak bardzo mocno. Przecież w tej naszej wspólnocie wszystko zaczynaliśmy od tego, co nazwaliśmy pierwszym prawem życia duchowego, które mówi o tym, że Bóg cię kocha. Jan Paweł II dopowiedział, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Tą cechą taką charakterystyczną było, że tam się wszystko zaczynało od tego, że Bóg cię kocha, ma dla twojego życia wspaniały plan. Tylko ty jesteś, my jesteśmy grzeszni. I tego planu nie dostrzegamy. Dlatego musimy się zwrócić. I w tej chwili też zwracamy się do ciebie, Jezu, który wziąłeś na krzyż nas samych i przeprowadziłeś nas przez krzyż i przez twój grób wskrzesiłeś nas do nowego życia. Potrzebuję ciebie. Bądź moim Panem i Zbawicielem teraz i na wieki wieków. Amen. No.